To jest podcast Filozofia na krawędzi. Poważne pytania i intrygujące odpowiedzi. Marcin Worek i Piotr Bogdanowicz, czyli filozof i teolog na bezdrożach ludzkiej myśli. Zapraszamy.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witam Państwa, witam naszych słuchaczy, słuchaczy cyklu Filozofia na krawędzi. Witam ponownie Piotra Bogdanowicza.
Cześć, witam.
I Marcina Worka.
Moje uszanowanie, szczęść Boże.
Ja się nazywam Bartłomiej Wojnarowski, jestem redaktorem naczelnym miesięcznika Adeste i prowadzę dla Państwa cykl Filozofia na krawędzi. Cykl 6 odcinków opowieści o filozofii, o teologii, o trudnych pytaniach. I tak jak robię w każdym odcinku, być może zaczynają Państwo właśnie od tego, przedstawię naszych gości. Piotr Bogdanowicz, zastępca redaktora naczelnego do spraw jakości, teolog, publicysta, bloger. Interesuje się dogmatyką i między innymi dziełami księdza kardynała Jana Chryzostoma Korca, uwielbia dalekie piesze wędrówki. Kilka lat temu wyruszył w drogę, w Camino, w takie klasyczne Camino, czyli od progu własnego domu aż do Hiszpanii. Drugim gościem jest Marcin Worek, współpracownik redakcji, filozof, pedagog, miłośnik tomizmu, badacz filozofii realistycznej, prywatnie fascynujący się kosmosem. No i właśnie z panami, czyli z naszym redakcyjnym filozofem i z Piotrem, który zajmuje się u nas teologią, postaramy się wejść trochę w kwestie takich odważnych, ale i ważnych pytań, które zadajemy sobie chyba wszyscy. W poprzednich odcinkach rozmawialiśmy o początku, o tym, co w ogóle, jak rozumieć początek, co na tym początku mogło być i jak sobie z tym radzi filozofia i teologia. Mówiliśmy o początku wszechświata, o początku nas, o początku materii i wszystkiego. W drugim odcinku poruszyliśmy kwestię duszy i to była fascynująca dyskusja o tym, czy nasi poprzednicy, Neandertalczycy, a nie tylko, mieli duszę, jak w ogóle rozumieć naszą współczesną duszę, i czy roboty, czy humanoidy będą ją mieli, ale to były jedne z niektóre z pytań, które poruszyliśmy. A dzisiaj właśnie porozmawiamy sobie o nihilizmie. Co to w ogóle jest nihilizm, jak sobie z nim radzić, czy chrześcijaństwo oficjalnie potępia nihilizm, no i jak rozmawiać, jak debatować ze współczesnymi nihilistami. A więc zaczynamy i pierwsze pytanie do Marcina, naszego redakcyjnego filozofia, z filozofia w ogóle o definicję nihilizmu. Tutaj sugerowałem, żeby się oprzeć na nihilizmie moralnym, ale nie tylko, bo tutaj warto też zarysować jakieś kwestie związane z innymi typami nihilizmu, bo nam to kojarzy się chyba tak ludowo, tradycyjnie z jakimś pojęciem człowieka, który w ogóle w nic nie wierzy, jest jakiś taki wyzuty ze wszelkich wartości. Tak to się rozumie bardzo potocznie. No ale właśnie, jakbyś, Marcinie, próbował tak bardzo krótko zarysować ogólnie nihilizm w historii, ale warto byłoby się tutaj zaczepić o ten nihilizm współczesny. Czy on w ogóle dzisiaj jeszcze istnieje? Czy są nihiliści współcześni? I jeżeli są, to jak się ten nihilizm ich dzisiaj w XXI wieku przejawia?
Więc zacznę od tej pierwszej części, to znaczy tej historycznej. Otóż z nihilizmem jest taka sprawa, że to jakby nihilizm to jest pewna nazwa zbiorcza. Dlatego, że nie ma jakiejś takiej konkretnej, ustalonej definicji nihilizmu na zasadzie, tak jak mamy ustaloną jedną definicję, powiedzmy, tomizmu, arystotelizmu, czy powiedzmy filozofii kartezjańskiej. Tego nie ma. To jest pewna koncepcja zbiorcza, w bardzo podobny sposób podobna na przykład do koncepcji ateizmu. Dlatego, że ateizm jest też taką koncepcją zbiorczą, która niesie za sobą pewne koncepcje na przykład naturalizmu, materializmu, pewnych tego typu podejść w filozofii. I w przypadku nihilizmu jest tak samo. O co by chodziło z nihilizmem? To nie jest tak, że nihilista to jest jakaś osoba, która faktycznie, tak jak potocznie my to rozumiemy, nic w nic nie wierzy, nie wiem, po prostu chodzi jakby z głową w nicości, nie wiem, już po prostu na samą, na sam widok tej osoby po prostu już widzimy jakiś po prostu otchłań, która się wylewa z jestestwa tej osoby. Oczywiście nic takiego nie ma miejsca. Nihiliści to są zwyczajni ludzie. Bardzo często można być nihilistycznym nawet w przypadkach, kiedy ktoś ma ciężką depresję. I te etapy takie nihilistyczne, gdzie pojawia się kompletne poczucie braku nadziei, czy sensu życia się pojawia. Ale no właśnie, to są takie pewne tylko aspekty nihilizmu. Natomiast jakby chcieć go tak definicyjnie ująć, to nihilizm to byłby właśnie tak, to byłoby właśnie takie pojęcie zbiorcze na określenie wszystkich tych koncepcji towarzyszących, które w taki czy inny sposób starają się zanegować ogólnie poznany porządek świata. To znaczy, będziemy mieli na przykład nihilizm ontologiczny i nihilizm ontologiczny dzisiaj na przykład, on się objawia przede wszystkim tak zwanym antysubstancjalizmem. Bo w tomizmie mamy coś takiego, taką koncepcję substancji, to jest z greckiego usia. Chodzi o to, że to jest taka wewnętrzna zasada właśnie działania i organizowania, że coś takiego głębszego niż materia tam jest, co odpowiada właśnie za organizowanie samej tej elementarnej, strukturalnej charakterystyki bytu. Więc to się w tej chwili odrzuca i to byłby taki nihilizm ontologiczny. Jest nihilizm epistemologiczny, czyli z greckiego episteme, poznanie, więc nihilizm epistemologiczny byłby całkowitym lub częściowym przynajmniej, bo to proszę pamiętać, że to jest całe spektrum, to nie musi być tak, że ktoś powiedzmy 1 i 0 i ktoś, kto ma 1, to jest kompletnie nie nihilistą, a ktoś, kto ma 0, to jest absolutnym nihilistą, jeśli chodzi o poznanie. Nie, to jest pewne spektrum, które sprowadza się do tego, że na przykład niektórzy uznają pełne, zdroworozsądkowe poznanie rzeczywistości, pełen kontakt zmysłów i aparatu poznania człowieka z rzeczywistością, natomiast niektórzy twierdzą, że no tak częściowo gdzieś tam, prawda, tylko i wyłącznie poprzez pojęcia, ale te pojęcia są takie pewne, one nie są dokładnym odzwierciedleniem tego, jakie rzeczy są naprawdę. Są jeszcze na przykład zwolennicy solipsyzmu, to jest z łaciny solus ipse, czyli ja sam jedyny, inaczej mówiąc, i to jest najprościej koncepcja twierdząca, że niczego nie da się poznać, nawet jakby się dało poznać, to nie można byłoby tego przekazać, a nawet jakby można było przekazać, to nikt by tego nie zrozumiał. I w efekcie my jesteśmy takimi monadami, czyli takimi zamkniętymi, po prostu samotnymi wyspami, które tylko sami sobie poznajemy i w zasadzie w myśl solipsysty, jeżeli solipsysta sobie uzna, że wszyscy naokoło niego nie istnieją, to ma prawo sobie to uznać i choćby nie wiem, jak go próbować przekonywać, on po prostu pozostanie na niewzruszonym gruncie. Natomiast są jeszcze dwa inne typy nihilizmu, to jest właśnie nihilizm moralny. Nihilizm moralny to jest generalnie zanegowanie jakiejkolwiek po pierwsze koncepcji dobra i zła, to jest odrzucenie tej klasycznej koncepcji tego rozeznania, że coś jest dobre, coś jest złe. I to też proszę zauważyć, że to nie jest tak, że oni sobie, ci nihiliści, odrzucają na tej zasadzie, że no tak, nie ma dobra i zła, my możemy sobie robić, co chcemy, tylko jest kwestia odpowiedzialności, ale odpowiedzialność mam gdzieś, póki prawo mnie nie ogranicza, to ja mogę sobie, nie wiem, kraść, zabijać, gwałcić, robić co chce. No właśnie nie, w tym sensie nie, że ten nihilizm dotyczy przede wszystkim też sposobu wyjaśniania, to znaczy, że jeżeli my weźmiemy sobie na przykład nihilizm moralny, to nihilista moralny może się odwołać na przykład do koncepcji ewolucjonistycznej i powiedzieć, że no tak, jakaś tam koncepcja dobra i zła istnieje, ale to jest wyłącznie kulturowe w tym na rzeczy, że jest to ekstrapolacja pewnej tendencji ewolucyjnie wykreowanej na podstawie po prostu tego, że my dla własnego gatunku chcemy jak najlepiej. I oczywiście ci panowie się nie mylą, jak najbardziej takie coś, to jest bardzo prawdopodobne, w sensie psychologia ewolucyjna zwraca na to uwagę i nie ma w tym niczego niezwykłego, natomiast jest zawsze na to, jakby w każdej z tych audycji zwracam uwagę na metodologię i teraz też zwrócę uwagę na metodologię. Metodologia nauk społecznych czy nauk przyrodniczych różni się drastycznie od nauk filozoficznych i w przypadku filozofii my i troszkę inaczej poznajemy i postrzegamy świat i w tym przypadku, jeżeli znowuż pojawiają się tacy ludzie, tacy nihiliści, którzy stwierdzą, że moralności nie ma, jest tylko jakaś tam ewolucyjnie wykreowana rzeczywistość, którą my sobie kulturowo organizowaliśmy, no to w takiej sytuacji on znowu miesza porządki i trzeba się zapytać, czy to jest naprawdę, że to jest okej, tak mówiąc kolokwialnie. No i jest jeszcze ten ostatni nihilizm, taki, który trzeba było wyróżnić, to jest nihilizm prawny. To jest nihilizm prawniczy, to znaczy, że żadne prawa nie mają sensu, żadne prawo kompletnie nie ma sensu, ani prawo naturalne, ani jakiekolwiek inne. I to znowuż oni sobie to wyjaśniają nie w ten sposób, że tak jak oczywiście są anarchiści, prawda, którzy twierdzą, że w zasadzie to w ogóle wszystko nie ma sensu i niech się dzieje, że tak powiem, każdy rób to, co chce, ta i tak dalej na tej zasadzie, ale to jest oczywiście pewien margines intelektualny, którego nie traktuje się poważnie w środowiskach naukowych, chyba że no powiedzmy te środowiska naukowe są przesiąknięte skrajnie jakąś tam anarcho-komunistyczną propagandą, to wtedy jak najbardziej coś takiego ma miejsce. Natomiast tak, w innym wypadku jest to raczej próba wyjaśnienia znowuż na przykład kwestii prawa naturalnego, czy w ogóle słuszności prawa poprzez sprowadzenie tego do pewnych takich jednostkowych przypadków kultury, to znaczy, że kultura europejska wykształciła sobie taki, a nie inny system prawny i on gdzieś tam jest wyciągnięty z prawa naturalnego, ale to prawo naturalne to jest tak naprawdę znowuż jakiś tylko konstrukt powstały w wyniku ewolucji kultur i gatunku ludzkiego, a na przykład powiedzmy kultura arabska wytworzyła sobie troszkę inne prawo, kultura chińska jeszcze inne prawo na tej zasadzie, tak? Więc oni całkowicie odrzucają jakąkolwiek koncepcję obiektywnego poznania dobra i zła, jest tylko i wyłącznie pewnego rodzaju relatywizm moralny, tak? Relatywizm moralny i nihilizm moralny, jeśli przyjmować definicję nihilizmu jako spektrum, to są w zasadzie tym samym, w tym sensie, że relatywizm moralny należy do spektrum nihilizmu w ogóle, a w szczególności nihilizmu moralnego. No a jeszcze chodzi o odpowiedź na to pytanie odnośnie tego, jak to dzisiaj wygląda z nihilistami, no to oczywiście współczesna kultura jest przesiąknięta nihilizmem w sposób tak niewyobrażalny, że w tej chwili jest ciężko już nawet zdefiniować, kiedy coś jest nihilizmem, a kiedy coś nie jest, bo w tej chwili postmodernizm już poszedł gdzieś tam tak daleko, że już my w zasadzie mówimy o jakiejś epoce już nie postmodernistycznej, która była po II wojnie światowej, ale mówimy już o postmodernizmie, czyli jakimś pewnego rodzaju takiej już powiedzmy sobie takim systemie krańcowym, który już tyle rzeczy przeszedł, że w tej chwili jakby troszkę zatoczył koło i wrócił ostatecznie do tego, co było na samym początku filozofii, czyli do filozofii przyrody i to w ten sposób.
Czyli jednym słowem...
Za chwilę nam zabraknie tych wszystkich post i...
Rzeczywiście. Właśnie tak.
Znaczy, nie mamy chyba pomysłu na nowe nazwy.
To jest chyba trochę taka postapokalipsa intelektualna, że jesteśmy w ogóle już poza nowoczesnością. To jest ciekawe, co Marcin powiedział, bo ja jakoś tak, nie będąc zgłębiony w temat zawodowo, sądziłem, że nihilizm jest jakimś dość istotnym dzisiaj nurtem, ale że nie jest tak wszechobecny. No i właśnie teraz...
Znaczy, bo to jest, mówię, przede wszystkim z nihilizmem jest taki problem, że on nie jest zdefiniowany konkretnie, to znaczy, jeżeli pójdzie się na...
On chyba też nie jest jakoś uświadomiony do końca.
Nie, właśnie tak, o to chodzi. On nie jest uświadomiony, to jest coś takiego, co jest po prostu gdzieś tam obecne w kulturze i to jest też, warto zauważyć, że był taki filozof francuski Jacques Derrida i Derrida proponował coś takiego, no bo skoro mamy modernizm i całe te filozofie XX wieku, które doprowadziły do II wojny światowej i całych tych wszystkich horrorów, z którymi się stykaliśmy, no to w takim układzie on to nazwał tak zwanymi metanarracjami, że to są pewne takie narracje, które opisują nam jakoś tam świat i my się mamy tym podporządkować. Są takie właśnie faszystowskie, takie totalitarne systemy. I później zostało to po prostu gdzieś tam podchwycone przez różnego rodzaju środowiska intelektualne i oni z tego zrobili pewnego rodzaju metodę. To zostało nazwane dekonstrukcjonizmem. I oni w tej chwili ten dekonstrukcjonizm stosują do wszystkiego. To znaczy, powiedzmy sobie tak, feministki do na przykład do kultury zachodniej, czy na przykład do nauki, one stosują dekonstrukcjonizm i one powiedzą ci tak, cała kultura jest przesiąknięta patriarchatem. Dlaczego? Bo większość mężczyźni tworzyli odkrycia naukowe i naukę, więc w takim układzie to jest wszystko tylko sprzyjające mężczyznom i my sobie to teraz jako kobiety feministki zdekonstruujemy całkowicie i zbudujemy coś całkiem nowego. Ale proszę zobaczyć, że ta dekonstrukcja przebiega w taki sam sposób, w jaki dziecko podeszłoby, rozwaliłoby puzzle i próbowało przypadkowo poskładać te puzzle na nowo. Oczywiście wyjdą jakieś totalne, dziwne hybrydy i składaki, które, no właśnie, i to by było to wyjaśnienie też tego nihilizmu i dlaczego ta kultura jest tak tym nihilizmem przesiąknięta. Po prostu wszędzie wszyscy wszystko namieszali i każdy z każdym, wszyscy ze wszystkimi i to jest, dlatego to się zrobiło takie z tej filozofii targowisko już w tej chwili.
Rozumiem. No i teraz właśnie postaram się odbić trochę piłeczkę do Piotra. Przede wszystkim, czy jakieś nurty nihilistyczne, jeżeli w ogóle możemy tak powiedzieć, czy jakoś Kościół się do tych nurtów odwoływał, bo ciężko tutaj chyba mówić o potępieniu, bo potępia się jakieś pewne teorie teologiczne bardziej niż filozoficzne, to znaczy, że Kościół się odnosił do nihilizmu i rozbiję to na drugie trochę pytanie, na taki drugi punkt. Czy dostrzegasz dzisiaj, Piotrze, nihilizm w teologii, czy nie wiem, analizując jakieś pisma współczesne teologów, może bardziej branych, a może trochę mniej znanych, czy widzisz to po prostu nihilizm w teologii, że w braku poznania prawdy, czy w takich teoriach, że prawdy teologiczne jakoś tam nie da poznać, czy takie nurty są obecne dzisiaj?
Gdy chodzi o pierwszą kwestię, o nihilizm a Kościół. Trudno doszukiwać się dzisiaj jakichś konkretnych sygnałów w literaturze teologicznej. Ja natomiast odwołam się do nihilizmu, o którym pisał Benedykt XVI w orędziu na Światowy Dzień Pokoju w styczniu 2006 roku, gdzie papież Benedykt XVI, papież senior, dziś pisał w ten sposób o nihilizmie, że on porównywał go tutaj oczywiście z fundamentalizmem religijnym, co jest bardzo ciekawe. Papież Benedykt napisał, że nihilizm, jakby to powiedzieć, jego podstawą jest błędne podejście do prawdy. Błędne podejście do prawdy, której to nihiliści zaprzeczają, jakoby prawda w ogóle pewna, jakaś pewna prawda istniała. Nihiliści zaprzeczają istnieniu pewnej prawdy. I tutaj papież Benedykt XVI widzi w tym niebezpieczną pogardę nie tylko dla człowieka, ale dla samej obecności Boga w świecie, ponieważ wyklucza to jakikolwiek jego wpływ, jakikolwiek jego działanie, jego zbawczą obecność w tym świecie. Także przez takie właśnie zjawisko społeczne, że no chrześcijaństwo, jakby nie patrzeć, nauka moralna chrześcijańska sprawia, że ten świat stawał się coraz lepszy, tak? Coraz bardziej ludzki. W tym momencie zanegowanie tych prawd, tych pewnych prawd, obecności Boga w świecie, no jest jednak jakimś zamachem dokonanym na godność człowieka. Co też jest ciekawe, tutaj bym się odniósł do samego Nietzschego, który jest jakimś tam protoplastą tego nihilizmu. Tradycyjnie, co jest bardzo ciekawe, tradycyjnie on był utożsamiany z antychrystem. W tradycyjnej teologii, w tradycyjnym rozumieniu. Autentycznie stawiano go jako antychrysta, odwołując się również do tego, że ostatecznie skończył w szpitalu psychiatrycznym, tak? Gdzie no, podawano to jako skutki jego myśli, jego podejścia do życia i tak dalej. No to jest bardzo, bardzo taki ciekawy smaczek historyczny. Gdy chodzi o drugie pytanie twoje, szczerze powiem ci, że nie zagłębiam się w taką teologię. Nie szukam jej. Myślę, że ona istnieje. Jakieś próby tworzenia tej teologii, nawet są próby tworzenia czy usprawiedliwiania Nietzschego, mówienia o nim jako o człowieku, który próbował stworzyć nowy porządek w chrześcijaństwie. Więc myślę, że jeżeli są już takie próby, aby mówić o Nietzschem jako w zasadzie nowym, nie wiem, proroku, czy nowym budowniczym chrześcijaństwa, to na pewno istnieją teologie, które w jakiś tam sposób negują istnienie pewnej prawdy. No ja niestety nie odpowiem ci na to pytanie, bo nie zagłębiam się w ten nurt teologiczny.
Rozumiem. A czy powiem w ten sposób, podczas pytania ciebie o to, miałem w głowie takie opinie teologów niemieckich na temat Ewangelii świętego Mateusza i w ogóle wizji Jezusa Chrystusa jako zmartwychwstałego. I to były te głośne opinie. Chyba one zostały wygłoszone na jednej konferencji naukowej. To było jeszcze podczas późnego Benedykta. I tam była teoria, że właściwie te wszystkie wizje są tylko konstruktem społecznym, znaczy konstruktem społeczno-kulturowym, że jakby tego zmartwychwstania nie było, znaczy ono było jako jakiś tam symbol, tak, że to nie było fizyczne zmartwychwstanie, a w końcówce Ewangelii Mateusza chodzi tylko o to, żeby podnieść ludzi na duchu, tak, i jakby ja sobie trochę właśnie o tym myślałem, że jeżeli takie wypowiedzi są w ogóle wygłaszane, czy ktoś w ogóle wpada na to, będąc katolikiem, że jakby zmartwychwstanie Chrystusa jest tylko takim symbolem, żeby nas podnieść na duchu, żeby nam nie było przykro w tej drodze do nieba, oni tak właśnie to wnioskowali, no to ja chyba postrzegam to jako trochę taki nihilizm teologiczny, bo i wtedy jak w ogóle postrzegać cały sens Ewangelii, jeżeli Ewangelia staje się takim trochę trikiem psychologicznym, żeby nam po prostu nie było smutno w życiu, tak? Że fizycznie tego zmartwychwstania nie było, tylko ono było jakimś takim, takim symbolem, tak? Na zasadzie nie było wydarzeniem kosmicznym, a po prostu jakąś symboliczną opowieścią o śmierci, o życiu. No akurat nie mogę sobie nazwiska tych teologów przypomnieć, ale to było, mówię, dość kilka lat temu to było dość mocno komentowane, że w ogóle, jako oczywiście szokujące, że w ogóle ktoś próbował takie teorie w teologii
wysuwać. No ale to już trzeba w tym momencie pójść za ciosem i powiedzieć, zadać sobie pytanie, to po co to wszystko?
No tak.
Po
tak,
co to
tak.
Wszystko budujemy od 2000 lat ponad, znaczy, tak?
To
po
właśnie,
co, po tu, to Kościół,
tu,
nie?
Tu właśnie wychodzi taki kult kultury, że chrześcijaństwo nie jest dobre, bo Bóg to powiedział i to jest prawda, tylko chrześcijaństwo jest dobre, no bo kulturowo jest dobrze być moralnym. Na zasadzie to właśnie chyba mówił Marcin, no nie? Że są to takie nurty w teologii, że właściwie, no nie wiemy, czy to jest prawda, może to nie jest prawda, ale w sumie dobrze jest w to wierzyć, no bo kulturowo się opłaca... Kulturowo się opłaca w to wierzyć. I to właśnie jest takie pójście w tym kierunku tego właśnie nihilizmu, że właściwie nie zajmujmy się, czy to jest prawda, ale gitara, wierzmy sobie w to, bo w sumie był taki ziomek Jezus Chrystus i on w sumie mówił fajne rzeczy i nas podtrzymywał na duchu. I to właśnie to było właśnie, że jakby próbowanie analizy Ewangelii na zasadzie jakiegoś kodu kulturowego, nie to, że opowieści o żyjącym człowieku, który rzeczywiście żył, tylko taki opowieść, no taka opowieść właśnie o byciu dobrym, złym, żeby nie być niegrzecznym i właściwie dobrze tak być, a z tym zmartwychwstanie to właściwie nie wiadomo, tak, no bo jeżeli już takie nurty w teologii są, to właśnie tak mi się wydaje, że to jest jakaś taka dekompozycja trochę teologii, na zasadzie, że skoro chyba jedna prawda nie istnieje, no to właśnie, to co mówiłeś, no to po co to wszystko, no nie? Ale ci nowi teologowie tak sobie to tłumaczą, że znaczy po co? No, żeby się dobrze czuć, no to przecież chodzi Bogu o to, żebyśmy nie byli przybici bez nadziei. To właściwie o to się rozchodziło w tej opowieści Mateusza o zmartwychwstaniu, że ten Jezus wyszedł z grobu i on tam pocieszał uczniów, że to wcale tak nie było, tylko to chodziło o taki symbol naszej nadziei. No nie, to są takie są próby między innymi właśnie w teologii zachodniej podejścia do...
Żebyśmy się po prostu dobrze czuli.
Tak, właśnie, że...
To jest bardzo istotne, żebyśmy się dobrze poczuli, tak, żeby nam nie było smutno.
Tak, że to nie jest to, co mówi Benedykt, zmartwychwstanie jako wydarzenie kosmiczne, tylko zmartwychwstanie jako taki pewien symbol chrześcijańskiej kultury, coś takiego. Są takie próby, naprawdę. Są takie próby podejścia.
Znaczy, ja bym jeszcze taką próbę dekonstrukcji, Marcin, że tylko dodam, dekonstrukcji w teologii, znów trzeba się odnieść do episkopatu Niemiec. Z tego, no musiałem poszukać tego przemówienia jednego z teologów. W każdym razie, no jest, dokonuje się pewna dekonstrukcja, czy próba dekonstrukcji, na przykład sakramentu małżeństwa jako takiego. Są już nurty w teologii, które mówią, że nie istnieje coś takiego jak wierność i nierozerwalność węzła małżeńskiego. Tak? I w tym momencie należy dopuścić do rozwodów, do ponownego zawierania czy małżeństwa jako takiego. No pytanie, czy wciąż mówimy wtedy o sakramencie, czy to jest sakrament, czy nie jest. No jasne, mamy do czynienia dzisiaj z dekonstrukcją w teologii, to jest pewne. Pytanie, jak Kościół sobie z tym poradzi, nie wiem. Na pewno myślę, że co do tego mieć pewność trzeba, że cokolwiek by się nie działo, to Pan Bóg wyprowadzi Kościół z tego obronną ręką. Ale przez co będzie ten Kościół musiał przejść, aby wyjść z tego obronną ręką, no to już to już wolę nie myśleć. No.
Tak, zdecydowanie nie. No właśnie, teraz postaram się trochę przejść, oczywiście też Marcin będziesz miał czas na jakieś odniesienie się do tego, ale postaram się przejść w miarę płynnie do tego, co już właściwie było powiedziane o Friedrichu Nietzschem jako postaci, i tutaj nie zaskoczę ani słuchaczy, ani was, bo przejdę do takiego bolmotu kulturowego, czyli jego wypowiedzi Gott ist tot, Bóg umarł, niektórzy tam mówią, Bóg nie żyje, właściwie Gott ist tot bardziej tłumaczyłbym z niemieckiego po prostu jako Bóg jest martwy w tej składni niemieckiej, że Bóg jest martwy. No i ja prowokacyjnie trochę wam zadam zadam pytanie o tą właśnie martwość Boga, ale no, staramy się być tym czasopismem, tą organizacją, która jakoś tam traktuje poważnie słuchaczy, czytelników. No więc warto, jak to się czasami mówi, nie wyrywać się wypowiedzi z kontekstu, tylko po prostu zacytować całą wypowiedź, tą właśnie trzyzdaniową, bo ona jest ważna. Zacytuję to w tłumaczeniu Leopolda Staffa trochę takim wierszowanym, ale ono jest w miarę wierne. Właśnie Nietzsche, wiedza radosna, 125 sekcja właśnie o śmierci Boga. Posłuchajcie panowie, posłuchajcie nasi słuchacze i wtedy właśnie zastanowimy się, o co w ogóle mogło chodzić z tą śmiercią Boga. Zaczynam cytat. Bóg umarł, Bóg nie żyje, myśmy go zabili. Jakże się pocieszamy, mordercy nad mordercami. Najświętsze i najmożniejsze, co świat dotąd posiadał, krwią spłynęło pod naszymi nożami. Kto zetrze z nas tę krew? Jakaż woda obmyć by nas mogła? Jakieś uroczystości pokutne, jakieś igrzyska święte będzie musieli wynaleźć. Nie jestże wielkość tego czynu za wielka dla nas? Czyż nie rozumiemy sami stać się bogami, bo tylko zdawać się jego godnymi? Koniec cytatu. No właśnie, Bóg umarł, Bóg nie żyje, myśmy go zabili. I teraz pytanie do was. Zacznę od tu Marcina, dając ci oczywiście też szansę na jakąś taką replikę do poprzednich pytań. O śmierć Boga. Ogólnie w znaczeniu duchowym byłoby to bluźnierstwo. Znaczy to się wydaje bluźnierstwo i to tradycyjne rozumienie postrzegało niczego jako takiego Belzebuba, tak? Jako takiego na antychrysta, chociaż ja się uśmiecham, jak ktoś traktuje go, jak teologia tradycyjna traktowała go jako antychrysta, bo jeżeli antychryst był tak słaby, to ja to sorry, tak? No, dość zwariowany filozof jako antychryst, czyli antyjezus, no to trochę słabizna, no nie? Ale wracając, czy to rzeczywiście był taki ogromny bluźnierca, który splunął w twarz Chrystusowi, jak niektórzy mówili? A może to był człowiek, który próbował jakoś nami wstrząsnąć, tak? A może to był wręcz prorok, który mówił o tej śmierci Boga w kulturze, bo dzisiaj nawet postrzega się też na zasadzie filmu o Bóg nie umarł, bardziej to jest seria filmów, Nietzsche jako ten taki złowieszczy antychryst, który bluźni, że on nie żyje, a my jako katolicy będziemy mówili, że on żyje. Tylko pytanie, czy mu się w ogóle o to rozchodziło? I teraz Marcin, pytanie do ciebie przede wszystkim o tą koncepcję śmierci Boga u Nietzschego. Czy on rzeczywiście wierzył w umarłego Boga, w Boga zombie? Czy może właśnie mu chodziło o to, że my mordujemy Boga w społeczeństwie i o takie szokującą próbę wypowiedzi na ten temat? No jak ty w ogóle do tego podchodzisz, bo to z pewnością jest niełatwe ugryzienie dzisiaj tej kwestii God is Todd dzisiaj.
Znaczy tak, ja zacznę od wypowiedzi Piotra, bo tam jedna rzecz mnie bardzo natknęła, proszę. Jeśli chodzi o tych teologów niemieckich, którzy po prostu... znaczy, drodzy Państwo, powiedzmy sobie tak, to jest czysta komedia. Jeżeli ktoś uważa, że apostołowie, znaczy święty Mateusz napisał Ewangelię i tamte części o zmartwychwstaniu Pana Jezusa, to są tylko takie ku pocieszeniu i żeby to było takie wszystko szczęśliwe, radosne i z happy endem, no to... Drodzy Państwo, jeżeli ktoś tak uważa, niech weźmie rozbieg i po prostu walnie głową w ścianę, dlatego że ludzie, którzy dali się żywcem pokroić, zabić za prawdę o zmartwychwstaniu Chrystusa i prawdę o świadectwie cudów Chrystusa, raczej nie daliby się za to pokroić, jeśli to byłoby tylko w takim narzeczu poetyckim, że no tak ku pokrzepieniu serc. Nikt ku pokrzepieniu serc ani ku jakiemukolwiek kłamstwu nie dał się pokroić. To jest mało wiarygodna analiza Pisma Świętego. To tylko jeśli chodzi o takie mój taki dosyć ostry sprzeciw wobec takich interpretacji. Ale teraz już odnosząc się do Fryderyka Nietzschego, bo to była chyba taka główna kwestia. Znaczy tak, po pierwsze, Fryderyk Nietzsche to jest przede wszystkim filozof, któremu moim zdaniem domalowano rogi. To nie jest tak, że on jakby, że to jest jakby filozof, który oczywiście jest jakimś prorokiem czy kimś takim. Nie, on pisał natchnione teksty, bardzo poetyckie, bardzo takie wzniosłe, ale w bardzo podobny sposób na przykład pisał, tylko że prozę, na przykład Lovecraft, tak? Kto czytał Lovecrafta, kto czytał chociażby powiedzmy tą jego najsławetniejszą powieść, tą nowelkę Zew Cthulhu, czy Cień nad Innsmouth, to po prostu wie, że to są pewne takie opowieści, które wskazują na to, że pewne elementy rzeczywistości są gdzieś tam wykraczające poza nas i jakby tym samym na rzeczu też tej Nietzsche, tylko że w innym kontekście. To znaczy, Nietzsche pisząc o śmierci Boga, nie ma na myśli dosłownej śmierci Boga. To jest mało prawdopodobne, żeby Nietzsche miał na myśli z całym szacunkiem dla jego intelektu, bo był to człowiek bardzo inteligentny, tylko że chory. Tylko że po prostu chory, on cierpiał na depresję. Z całym jednak szacunkiem dla jego intelektu nie da się powiedzieć, że Nietzsche pisząc Goth ist tot, miał na myśli no, taką fizyczną śmierć Pana Boga, że no, tak, był Bóg, nie ma Boga. To jest oczywiście jakaś wielotna bzdura i trzeba byłoby założyć, że Nietzsche po prostu co najmniej pisał ten tekst, będąc jakimś ułomkiem intelektualnym, a nie filozofem. Więc w takim znaczeniu jakby i nie. Natomiast o co chodziło? Trzeba sobie zdać sprawę przede wszystkim z kontekstu historycznego i kulturowego. W tamtych czasach, to była połowa XIX wieku, to była w zasadzie druga połowa XIX wieku, to był ten przełom, to proszę pamiętać, że to był czas po rewolucji francuskiej. To było załamanie Ancien Régime. To było załamanie się standardowych, tych starych jeszcze arystokratycznych mentalności, arystokratycznych rodzin, stopniowa industrializacja, depresyjne widoki z powodu po prostu zabudowanych miast, mnóstwem fabryk, jakiejś maszynerii. Wreszcie to była degrengolada moralna, dlatego że proszę pamiętać, że na drugą połowę XIX wieku przypada ogromne zepsucie moralne w tym znaczeniu, że z jednej strony mamy do czynienia z takim ciągłym jakby eksponowaniem tej arystokratyczności na tej zasadzie, że my jesteśmy tacy cnotliwi, grzeczni, fajni i w ogóle, a z drugiej strony tak naprawdę no po prostu orgię urządzamy, tak? I to, co w XVIII wieku gdzieś tam Marquis de Sade pisał w tych swoich chorych powieściach i opowiadankach jakichś erotycznych na temat zboczeństw, jakie on wyprawiał i jakie mu się tam wyśniły, no to po prostu później cały XIX wiek to jest w zasadzie stosowanie się do poradnika Marquisa de Sade. Także w tym znaczeniu oczywiście kto tam z wyższych gdzieś tam sfer jakichś rządzących i tak dalej powiedzmy seksualizował społeczeństwo stopniowo, no to oczywiście bardzo mu się to udało, bo końcówka XIX wieku to jest degrengolada i też początek XX, w którym rodzi się koncepcja filozoficzno-literacka katastrofizmu i koncepcja totalnej dekadencji społeczeństwa, dekadencji cywilizacji, gdzie ludzie mają poczucie, że zaraz będzie apokalipsa. Też mnie nie dziwi po prostu to, że w takim narzeczu Nietzschego odczytano jako swoistego antychrysta czy proroka, takiego mrocznego mesjasza, który przepowiada koniec świata. Czy jakiś po prostu, że już wszystko się zaraz zawali i tylko czekamy na otwarte niebiosa i Pana Jezusa zstępującego z paruzją. Więc to w takim narzeczu ja bym niczego rozumiał. Natomiast jeśli chodzi o takich kulturowych antychrystów, którzy ktoś tam coś pisał i to faktycznie to było niebezpieczne, to ja bym powiedział, że Aleister Crowley to była taka osoba, która była bardzo niebezpieczna, a mało się przywiązuje do niego uwagi, poza oczywiście popkulturą, gdzie tam Ozzy Osbourne sobie napisał piosenkę Mr. Crowley, no to poza tym w zasadzie nie ma nic więcej takiego jakiegoś szczególnego, a tak naprawdę to Crowley był takim bardziej niebezpiecznym osobnikiem, dlatego że on poza tym, że wyciągnął tą kwestię, tą koncepcję Nietzschego odnośnie tego, to nie była dosłownie wyciągnięta koncepcja Übermensch'a, czyli tego nadczłowieka, choć Nietzsche proponował też coś takiego, to jednak ta koncepcja Crowleyowska polegała przede wszystkim na afirmowaniu swojej własnej woli i to było strasznie niebezpieczne, to jest czysty wolontaryzm. Więc to jest jakby zupełnie inna jeszcze podniesiony nihilizm wyżej, faktyczny nihilizm, tylko że nihilizm teologiczny, bo to jest całkowite postawienie Panu Bogu grubej, czerwonej krechy, że ty się Panie Boże ode mnie odczep, ja afirmuję to, co ten grzech pierworodny, ja afirmuję grzech pierworodny. Więc to w tym na rzeczu trzeba byłoby to rozumieć. Natomiast oczywiście, jeśli chodzi o Nietzschego, to nie jest tak, że to jest jakiś prorok i nagle będziemy go sobie na nowo odczytywać i to jest super w ogóle, że Nietzsche taki był i tak dalej. Nie, Nietzsche odczytał pewną degrengoladę XIX-wieczną, napisał o tym kilka ciekawych książek, napisał o tym coś mocnego. Jedni to zrozumieli fatalnie, inni to zrozumieli mniej drastycznie, inni mu jeszcze przyprawili rogi, a inni się śmieją, że tam facet w psychiatryku wylądował. No, wylądował, trudno, zdarza się.
Tak jeszcze skomentuję, mówiłeś o Crowley'u, dobrze tutaj to nazwisko chyba odczytuję. Mi to się bardzo kojarzy, bo kiedyś oczywiście jakoś tam próbowałem analizować nurt Lavey'a i co się okazało, że ten prawdziwy satanizm to nie jest zabijanie kotków ani jakieś takie inne rzeczy, że właśnie ten satanizm lavejański, czyli ten prawdziwy satanizm, to jest po prostu afirmacja aż do jakichś granic absurdu własnej woli, czyli właściwie nie ma Boga ani szatana nade mną, tylko jestem ja poniżej, ja powyżej, ja z lewej, ja z prawej, tak? Czyli to jest afirmacja własnej woli aż do takiego egotyzmu, czyli zamknięcie się w ogóle w tym, co ja tylko robię i ciągle oddanie temu kultu. To właśnie co mówiłeś i mi się wydaje, że ten nurt poszedł właśnie później właśnie w kierunku takiego kultu tego, co ja chcę robić, tak? Czyli, a później od tego wykwitł właśnie satanizm lawejański, czyli po prostu ja jestem własnym bogiem dla siebie, kapłanem i ja muszę jakby to jest mój kult, tak? Ja jestem dla siebie własnym kultem. Ale tak właśnie w ramach komentarzy, żeby też nasi słuchacze zobaczyli, jak te wszystkie idee w taki ciekawy sposób się przeplatają i później przechodzą dalej.
No, koncepcja, tak, jeszcze chciałem się odnieść do tej kwestii telemy, bo jakby Crowley stworzył koncepcję telemy, tak? To jest ten system ezoteryczny, system magiczny, ten okultystyczny. O co chodzi? Jakby proszę zauważyć, że telema jako koncepcja okultystyczna, ezoteryczna Alistaira Crowley'a została później wyniesiona na poziom religijności, czyli koncepcji egzoterycznej, bo egzoteryczność to jest jakby odwrotność ezoteryki. Ezoteryka to jest coś ukrytego, natomiast egzoteryczność oznacza pewne wyjście poza, pewne wyjście do ludzi, pewną dostępność. Otóż satanizm lawejański jest taką wszechobecną dostępnie religią, dlatego że wystarczy, że nie wierzysz w Boga, wystarczy, że robisz co chcesz, bawisz się jak chcesz i nawet nie musisz chodzić nigdzie ani do żadnych świątyń szatana, ani nic takiego. Jesteś satanistą w zasadzie. Według przykazań Szandora Lawey'a jesteś już satanistą. Wystarczy, że nie wierzysz w Boga i afirmujesz swoją własną wolę, robisz co chcesz. Po prostu. Więc to jest wyniesienie tego do tej koncepcji do jakiegoś absurdu. To faktycznie to, co mówisz, jest słuszne. Natomiast jeszcze inna kwestia jest, bo proszę pamiętać, że pod całą tą otoczką lawejanizmu, taką absurdalną, ateistyczną, wolontarystyczną, jest oczywiście podziemie, które jest, to jest bardzo ciężkie podziemie okultystyczne i to jest w ogóle temat, który należałoby podjąć gdzieś tam w osobnej audycji, moim zdaniem, ale jakby kwestia okultyzmu to jest rzecz, która gdzieś tam osobno sobie idzie jako taka swego rodzaju kontrpraktyka duchowo-modlitewna wobec tradycyjnej koncepcji, powiedzmy, chrześcijańskiej, więc to jest dodatkowa kwestia, na którą warto po prostu uważać, tak, i się przyglądać, czy tam jakiejś idei takiej nie ma gdzieś w kulturze.
Tutaj właśnie trochę zahaczyliśmy o ten satanizm lawejański, ale będę postarał się, który też jest powiązany bardzo mocno z nihilizmem, bo sobie przeszliśmy takie dość fajne kroki od nihilizmu przez Nietzschego, Crowley'a do właśnie satanizmu, ale ja chcę trochę zrobić takie kółko, które będzie podsumowywało tą audycję, ten trzeci odcinek Filozofii na krawędzi, i zapytać was, panowie, o chrześcijaństwo i życie społeczne, bo tutaj jako ostatnie pytanko mam, czy chrześcijanie jest dobrym obywatelem, skoro kieruje się zasadami moralnymi. To znaczy, czy rzeczywiście dzisiaj współcześnie to chrześcijaństwo, to znaczy, czy chrześcijanie kontra nihiliści, czy ci chrześcijanie według was dzisiaj w Europie, ale nie tylko, wnoszą taką dodatnią wartość do społeczeństw, bo jest ta pokusa, to co mówiliśmy też w nihilizmie, ale w satanizmie lawejańskim, że to jest satanizm lawejański, to właśnie nie jest palenie kotów, czy tam zabijanie, on jest taki bardzo przebiegły, czyli mówi, bądź fajny, ale bądź taki, jak ty sobie chcesz, no nie? I czy dzisiaj chrześcijanie w Europie, jak to dostrzegacie też, proszę was, taki wolny, całkowicie luźny komentarz, społecznie są na tyle siłą, żeby pokazali tak, że chrześcijaństwo jest dzisiaj odpowiedzią na życie społeczeństwa. I tutaj będę prosił Piotra o taką luźną refleksję domykającą nihilizm, ale i chrześcijaństwo, bo wydaje się, że chrześcijaństwo jest antynihilistyczne. Tak byśmy to postrzegali.
Tak, natomiast zanim do tego przejdę, to tak dodam tylko woli komentarza, że jest problem z zrozumieniem niczego, zarówno przez wierzących, jak i niewierzących, bo mamy w sumie trzy kierunki, w których próbuje się rozumieć niczego, czy wyjaśnić jego naukę, jego pisma. To jest to, co mówiłem na początku, pierwszy to jest ten antychryst, tak? Nietzsche to antychryst, Nietzsche jest antykościelny, antychrześcijański. Druga skrajność mówi o tym, że Nietzsche stwarza, czy próbuje stworzyć nową wizję chrześcijaństwa, tak? A trzecia droga pośrednia, i tutaj profesor Gadacz o tym pisał, czy mówił w miesięczniku Znak swego czasu, trzecią drogę reprezentował Tischner, który widział w Nietzschem człowieka, który przygotował niejako taki czyściec, poprzez który musi przejść każda autentyczna religia. Czy takie oczyszczenie z jakichś tam pozorów i tak dalej. Nadchrześcijaństwo i chrześcijański kontra nihilizm w Europie szczególnie. No mam ogromny dylemat i problem z tym, ponieważ chyba będę musiał powiedzieć, że nie, że na dzień dzisiejszy, czy na dziś nie widzę tego, by chrześcijaństwo było siłą mogącą skontrować te dążenia nihilistyczne w społeczeństwie. Dlaczego? Ponieważ my, jako chrześcijanie, często, aż nazbyt często, sami nie rozumiemy istoty chrześcijaństwa. Nie żyjemy tym chrześcijaństwem. Opieramy się na tradycji jakiejś tam, która nie jest, którą kultywujemy, ale ona nie jest już naszą tradycją. To nie jest coś, co my przeżywamy. Ciągle jakoś tam wypaczamy gdzieś tą dobrą nowinę o nieodwołalnej miłości Boga, który szuka i zbawia człowieka. Niestety, no, wbrew Ewangelii, który zsyła na człowieka same krzyże, choroby, nieszczęścia. Mówimy, Bóg tak chciał. A skąd wiesz, czy Bóg tak chciał? No nie wiemy tego. Natomiast chrześcijaństwo, no tymczasem chrześcijaństwo jest religią, która opisuje historię miłości Boga do człowieka, miłości. Nic innego. I jeżeli my nie oderwiemy się od tego no troszeczkę fatalistycznego takiego patrzenia na życie, które no to patrzenie jest tylko i wyłącznie przez krzyż, przez nieszczęścia, przez nie wiem, jakieś tam dopusty Boże, to no to sorry, ale my nie mamy nic do zaoferowania nihilistom.
Tak, zdecydowanie. No Marcin, teraz postaram się ciebie trochę pociągnąć za język, gwoli komentarza, gwoli znaczy takiego podsumowania właśnie chrześcijaństwo, VS kontra nihilizm. Jak to postrzegasz, czy w Europie, bo może ja też tutaj swoje trzy grosze wrzucę, w ogóle mamy taki problem kulturowy, bo ja prywatnie uważam, że w Europie nie istnieje już cywilizacja chrześcijańska i to sobie musimy głośno powiedzieć, w tym znaczeniu, że cywilizacja zawsze jest jakąś podwaliną dla myślenia i działania społeczeństwa, tak? A jeżeli dzisiaj mamy w Polsce według CBOS-u ogromna grupa Polaków uważa, że eutanazja jest okej, związki homoseksualne właściwie it's okay, a pamiętajcie, mówimy o top 3 najbardziej chrześcijańskich krajów w Europie, to jest top 3 właściwie, tak? I jeżeli mamy takie it's okay, to jest taki mój taki jakby dodatek do dyskusji, w tym sensie, że najpierw sobie musimy zadać pytanie, czy w ogóle ta cywilizacja dalej istnieje, bo my już żyjemy całkowicie w nowych realiach i tylko sobie musimy z nimi poradzić. No i właśnie teraz Marcin, do ciebie, czy to chrześcijaństwo, czy my jako chrześcijanie w takiej dyskusji w społeczeństwie wygrywamy z nihilistami, czy na przykład z tymi osobami, które mówią, no właściwie
fajnie wierzyć w coś, ale ta prawda chyba już nie istnieje, a może istnieje, ale wiesz, jak istnieje, to i tak jej nie poznasz. A czy my wygrywamy, czy my przegrywamy tak naprawdę jako społeczeństwa, jako ludzie wierzący, jako ludzie, którzy próbują jakoś mówić o tym, że jednak ta prawda istnieje? Czy my w Europie, bo chce się na tym oprzeć, bo cały świat to jest zbyt wiele do analizy, zbyt skomplikowane, czy my w ogóle, no, czy my w ogóle wygrywamy, czy my w ogóle jakoś potrafimy
manipulowanie ludzi chrześcijaństwo. Nas to nie interesuje, nas interesuje żywa Ewangelia, przekazywanie tej Ewangelii i szczera modlitwa nad człowiekiem po to, żeby on dostał zbawienia.
Czy my wygrywamy, ale co to znaczy wygrywać? Bo jeżeli wygrywanie, to mamy na myśli to, że my gdzieś tam światopoglądowo jesteśmy bardziej prominentni niż niekiedyś, czysto to oferujemy coś lepszego.
Jesteśmy wygrani niezależnie od tego, co oni nam zrobią. W tym sensie, że choćby teraz
podobającego się na świecie wyszli na ulicę i podobającego się ogólnie ludziom
i by nas po prostu wystrzelali jak kaczki, to my byśmy dalej byli wygrani, bo my byśmy byli męczennikami, my bylibyśmy na łonie Abrahama. Ale w takim znaczeniu jakby czysto politycznym, czysto społecznym, czysto akademickim, tak, tu i teraz na ziemi, jak sprawa wygląda, no to oczywiście, że jak się muszę zgodzić z Piotrem, przegrywamy karkołomnie, dlatego że to, co się w tej chwili obserwuje, jak wygląda świat, no to nie wygląda to dobrze. W tym sensie, że ja nie chcę mówić, bo nie chcę też popaść w takie gadanie na zasadzie, a kiedyś to było lepiej. To takie właśnie, kiedyś było lepiej, a kiedyś to było, to było kiedyś to, a kiedyś to tego nie było. Drodzy Państwo, znaleziono, moja żona akurat interesuje się tego typu rzeczami, ona sobie przeczytała artykuł potwierdzający, że już nie pamiętam, czy to w starożytnym Rzymie, czy w Egipcie, znaleziono tekst, w którym starsze pokolenie pisało hieroglifami na młodsze pokolenie, że a kiedyś to było, a teraz to wy jesteście gorsi. I to, drodzy Państwo, było w starożytności jeszcze przed Chrystusem, więc to nasze takie słynne gadanie, a kiedyś to było, to jest po prostu jedna wielka bzdura.
Mam dziwne przeczucie, że to byli Polacy, ale nie wiem czemu.
No cóż, Polacy w Egipcie może gdzieś tam coś się, jakaś cebulka może gdzieś tam się zawinęła w tym biednym Egipcie. W każdym bądź razie, jak ja to widzę? Ja widzę sprawę następująco, no po prostu zmieniły się totalnie czasy, myśmy tego nie doświadczyli, co się zmieniło, dlatego że może tak, jak czytamy sobie książki o historii z XV, XIV, XIII wieku, to my mamy wszystko wyłożone na tacy, to znaczy wszelkie nawet dane tajne nie są tajne, bo to było tak dawno temu, że nikogo to zasadniczo nie obchodzi. No chyba, że ktoś się tam zdenerwuje, jak ktoś chlapnie ewentualnie, że tam w XIX wieku za czasów Ameryki część panów nadzorujących niewolnikami z Afryki to byli de facto ludzie czarnoskórzy, no to o takie rzeczy na przykład w Ameryce się denerwują, a to jest fakt historyczny. Natomiast jeśli chodzi o takie kwestie związane bliżej na przykład z jak to się mówi, Anglicy na to mówią deep state, czyli chodzi o to, że jakby te takie kwestie związane z bardzo głębokim rozumieniem tego, jak działa obecnie polityka, to my mamy bardzo marne rozumienie tego, jak działa obecnie polityka i jak działają obecnie służby, czy banki, czy politycy, czy organizacje terrorystyczne, a to z prostej przyczyny, bo w tej chwili, żeby działać prawidłowo, to trzeba być naprawdę bardzo wykształconym, czy to informatykiem, czy to socjologiem, czy to specjalistą w dziedzinie, powiedzmy, technologii wojskowej, czy jakiejś informatycznej i tak dalej. Więc w tej chwili nikt nie może sobie tak po prostu wyjaśnić, jak to się dzieje, że jakimś sposobem powiedzmy te kwestie związane z tym deep state, tak, że one są gdzieś tam ukrywane i wszyscy to utrzymują, państwa są w stanie to utrzymać gdzieś tam głęboko pod powłoką, a później nagle się okazuje, że wyciekają jakieś brudy i gdzieś tam dochodzi, wychodzą jakieś Panama Papers i tak dalej, i to jest jakiś taki czubek góry lodowej tak naprawdę tego wszystkiego, co się dzieje i ja takich historii na temat tego, ile gdzieś tam powiedzmy dzieje się jakichś cyrków związanych z różnymi krajami i gdzie tam którzy, powiedzmy, prominentni ludzie z danych krajów jakie rzeczy wyprawiają, no to są oczywiście, jakby my nie wiemy, jak to działa. I teraz jak my jako Kościół, jako ludzie, jak my jako Kościół wierni mamy się do tego stosunkować? A no nijak, po prostu z tym nic się nie da zrobić. Przynajmniej takie jest moje zdanie. Po prostu żyć, modlić się, czynić swoje życie jak najlepszym, czynić życie innych ludzi jak najlepszymi, jak tylko się da. A czego nie mamy we władzy, to Panu Bogu oddać i basta. Amen. I tyle.
Ja bym tylko dodał, że odpowiedź na nihilizm jest jedna. To jest autentyczność życia.
Zdecydowanie.
nie ma innej odpowiedzi na nihilizm, który neguje prawdę, który mówi, że nie ma prawdy, że nie ma moralności i tak dalej. To jest pokazanie konkretu. To jest pokazanie konkretu mojego własnego osobistego życia, które jest życiem prawdziwie chrześcijańskim. Życie prawdziwe, pełnią wiary, tak? To jest jedyna nasza odpowiedź. I w zasadzie to jest jedyna nasza odpowiedź na każde zło, które spotyka nas w świecie. To jest autentyczność życia chrześcijańskiego, bo tylko wtedy nic nam nie jest straszne i tylko wtedy, i to już, no, nic nowego się nie dzieje w historii, tak? To już wszystko było. Mój historyk ze studiów zawsze mówi, że wszystko już było. Ludzkość cały czas powtarza te same błędy, wraca do tych samych założeń czy błędnych myśli, twierdzeń i tak dalej. To samo tutaj. Jedną, jedyną i zawsze skuteczną odpowiedzią na każde zło i trendy w świecie, które burzące trendy w świecie, jest autentyczność życia chrześcijańskiego.
No i myślę... Tak, tak. Jeszcze ci przerwałem, także bardzo proszę.
Bo w zasadzie no, można powiedzieć, że część problemów czy część krzyw, których doznajemy na przykład jako chrześcijanie, wynika z braku autentyczności.
Zdecydowanie.
No myślę, z naszej dwulicowości.
Myślę, że to będzie...
Życia.
Będzie świetna puenta na koniec naszego spotkania. No właśnie, wiele rzeczy się dzieje, ale przede wszystkim róbmy swoje, jak to mówi przysłowie, i do tego też zachęcam naszych słuchaczy. Mimo tego nihilizmu, który jak się okazuje z dzisiejszej dyskusji, on w Europie, ale i nie tylko, w tej myśli filozoficznej, nawet i w teologii jest wszechobecny. Dziękuję wam panowie za świetną dyskusję. Państwa zapraszam na kolejny odcinek. W nim będzie także wiele do powiedzenia, bo porozmawiamy sobie po prostu o śmierci. Śmierć filozofa i śmierć filozofii. Zapytam się obydwu panów, czy w ogóle boją się śmierci. Jak sobie wyobrażają własną śmierć i czy filozofia też może umrzeć, czy w ogóle filozofia kiedykolwiek się zwinie jako nauka. No i właśnie, będziemy sobie starali się na te pytania odpowiedzieć, trochę intelektualnie się pomęczyć, pozmagać z tym wszystkim. A za dzisiejszy odcinek dziękuję wam. Rozmawiałem z panami, z panem Piotrem Bogdanowiczem, dzięki ci wielki Piotrze, i z Marcinem Workiem.
Dziękuję bardzo.
Wszystkiego bardzo wam dziękuję, panowie. Do usłyszenia i do kolejnego odcinka. Szczęść Boże. Wszystkiego dobrego.
Szczęść Boże.